Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w szóstej Pełni Literatury. Kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, tłumaczyłem, na czym polega w mojej wizji nocny charakter tego podcastu. Mówiłem o tym, że daje nam to troszeczkę więcej wolności, trochę więcej szczerości wnosi w to, co mówię i może też likwiduje pewne dzienne hamulce, że noc to jest jednak pora zupełnie innej rozmowy, zupełnie innego czytania i innego myślenia. Takiego myślenia, które jest aktualne również w dzień, natomiast może niemożliwe w dzień. Ale zauważają Państwo, że jest jeszcze jeden aspekt nocny tego podcastu, o którym nie powiedziałem, że on okazuje się dosyć mroczny. Nawet wtedy, kiedy mamy przebłyski jasności, tak jak w odcinku o Stachurze, jestem w stanie powiedzieć z takim entuzjazmem, że Stachura popełnił udaną próbę samobójczą. No, przyznam się, że ja nie do końca kontroluję ową mroczność i tutaj muszę posypać sobie głowę popiołem, natomiast przyjmuję zamówienie na więcej światła i też powiem Państwu szczerze, że pragnę więcej światła. Teraz nam się dzień skraca. Potrzebujemy światła, nie potrzebujemy mroku. A jeśli potrzebujemy mroku, to potrzebujemy go po to, żeby się przed nim uodpornić. Myślę sobie, że dzisiejszy odcinek, szósta Pełnia Literatury, będzie odcinkiem jasnym. I bardzo się na to cieszę. Zapraszam Państwa do wysłuchania go. Bohaterem szóstej pełni literatury będzie Julian Przyboś, poeta, który wsławił się wielką powojenną polemiką z pisarzami pokolenia Różewicza, zarzucając im pesymizm, ciemność, wtórność, ale właśnie w Odzie do Turpistów, bo mówię tutaj o Odzie do Turpistów opublikowanej przez Juliana Przybosia, takim polemicznym jego wierszu. Najpoważniejszym zarzutem chyba jest to, że oni ocaleli, ale właściwie nie ocaleli. Nie ocalili w sobie światła, nie ocalili w sobie jasności, nie ocalili w sobie jakiejś afirmacji świata. Najgłębiej z Przybosiem związany poeta spośród tych zaatakowanych, Tadeusz Różewicz, ironizował, że no, jak jest, to jest jednak dziwne, że ci awangardziści są tacy optymistyczni. Tak między wierszami to oznacza, że oni są jednak troszeczkę głupi. I to jest rzeczywiście zdanie, nad którym się warto zatrzymać, dlatego że awangardziści rzeczywiście powinni być optymistyczni. Awangardziści powinni wierzyć w przyszłość, widzieć świat jako jakąś taką materię plastyczną, w której można coś tworzyć. Powinni wierzyć, że w ogóle można coś stworzyć. Ale też Przyboś mógł powiedzieć, że w tych czasach dekadencji, czasach smutku, czasach pesymizmu, tego, że pesymizm to jest głębia, a optymizm to jest głupota, to poeta naprawdę awangardowy właśnie będzie przeciwstawiał się tej tendencji. Poeta awangardowy będzie afirmował świat. I to jest rola, którą Przyboś przyjął. To jest rola, którą chyba w bardzo udany sposób wypełnił i zrealizował. Udany i nieudany, dlatego że on był jednym z najbardziej cenionych polskich poetów XX wieku. Właśnie przywoływany tutaj Tadeusz Różewicz napisał o nim takie zdanie, że uważał Przybosia zawsze za jednego z wielkich poetów Europy XX wieku i za odnowiciela współczesnej polskiej poezji. Ten odnowiciel był nawet wielką literą zapisany. Natomiast Przyboś w świadomości czytelników raczej nie istnieje. W bibliotece publicznej na półce z poezją można znaleźć utwory zebrane Jeremiego Przybory w tym miejscu, w którym powinny być wiersze Przybosia. One nie są czytane, ale też dlatego, że one nie są przyjazne czytelnikowi. One dzielą jednak los dzieł awangard artystycznych, są pewnym faktem intelektualnym, artystycznym, ale trudno im wejść na płaszczyznę emocjonalnego kontaktu z czytelnikiem. Dlatego poszukując chwili poezji, czytelnik otwiera Gałczyńskiego, otwiera Tuwima, otwiera może nawet Iwaszkiewicza, ale raczej nie otwiera Przybosia. Ja nie mówię tego po to, żeby Państwa do czytania Przybosia zachęcić, tylko żeby uświadomić Państwu, że mamy dzisiaj do czynienia z poetą bardzo ekskluzywnym, bo bardzo ważnym i bardzo nieczytanym. jakaś część wagi Przybosia w polskiej współczesnej poezji polega na tym, że on bardzo świadomie przyjął rolę obrońcy świata w swojej twórczości. Pamiętają Państwo, w trzeciej pełni literatury, w odcinku Różewiczowskim, czytałem ten midrasz Rabiego Lewiego o tym, że jest świat i jest sprawiedliwość i że nie można trzymać za dwa końce sznurka i chcieć i świata, i sprawiedliwości. Wydaje mi się, że to jest konflikt, z którym mamy nieustannie do czynienia. To jest konflikt, który trapił Różewicza, to jest konflikt, który trapił Wierzyńskiego, prawda, tego afirmującego przyrodę, ptaki, kochającego przestrzeń, podróże, sport i tego, który myślał o tych ofiarach, myślał o tragizmie historii i o wszechpotędze zła. I to jest też sprawa, która dotykała Przybosia, przy czym on rozstrzygnął to w sposób bardzo prosty i bardzo jednoznaczny. Przeczytam Państwu fragment jego zapisków bez daty. To jest książka eseistycznych miniatur, troszeczkę stylizowanych może na dziennik, ale taki dziennik przemyśleń raczej właśnie bez daty, bez dat, który wyszedł w roku jego śmierci, więc jest to jego intelektualne credo. Niezwykle inspirująca książka zresztą, taka, która rzeczywiście pozwala dialogować ze sobą, bo bardzo często Przybosz pisze rzeczy kontrowersyjne, a on ma taki styl bardzo autorytarny, apodyktyczny i myślę, że bardzo ciekawym doświadczeniem jest właśnie zastanawiać się nad tym, że no właściwie to Przybosz nie ma chyba racji, ale w tym fragmencie, w tym miejscu Przybosz jest poza może kategoriami racji lub nie, ale formułuje coś bardzo ważnego, co może być jego credo poetyckim. W miniaturze Morał z zapisków bez daty pisze następujące zdania. Czy mógłbym napisać wiersz, który by wyrażał tylko smutek? Wiersz, w którym mógłbym powiedzieć, jestem nieszczęśliwy. Nie. Nie napiszę nigdy takiego wiersza. Nie mógłbym. Nie tylko dlatego, że dopóki nie wygaśnie we mnie poezja, nie mogę być nieszczęśliwy. Ale czyż człowiek może przyznać się do klęski, bez nadziei odnowy życia? Bez nadziei? Dlatego wszystkie wiersze rozpacze wydają mi się nieprzyzwoite i fałszywe, pozerskie, zerkające kokietliwie zapłakanym oczkiem. Myślę, że gdybym w poezji powiedział jestem nieszczęśliwy, nie miałbym po co żyć. Musiałbym umrzeć. W życiu, to jest w określonym czasie, od chwili do chwili bywa się smutnym i nie jest się szczęśliwym, ale poezja to nie nastrój ani stan. To instancja ostateczna. Trzeba w niej wyrazić prawdę niezależną od nastroju, prawdę podstawową swojej doli. Poezja to instancja ostateczna. To kończy ten zapis absolutny morał. Absolutny morał świata, absolutny morał doświadczenia ludzkiego życia. I Przybosz uważa, że ten morał powinien być jednak jakoś odcięty od tego nastroju, który nas niekiedy opanowuje, i ten morał powinien być afirmatywny. Ta świadomość połączona z pewnym maksymalizmem jego traktowania sztuki daje właśnie poezję Przybosia. A żeby Państwu też przedstawić jakąś próbkę tego maksymalizmu, przeczytam, jak zaczyna się jego bardzo ciekawa książka Czytając Mickiewicza, książka o poezji Mickiewicza. Zaczyna się takimi zdaniami. Pisz tak, jakby słowa miały być ostatnimi twoimi słowami, jakbyś pisał testament. Pisz tak, jakbyś miał za chwilę umrzeć. I oczywiście ten testament powinien być testamentem, w którym rubryka zysków będzie znacznie szersza niż rubryka strat. Tak Przybosz widział zadanie swojej poezji, tak widział jej cel. Tak też widział sposób pisania Mickiewicza. Powiedziałem, że Przybosz jest poetą apodyktycznym, takim poetą, który jest bardzo pewny swojej racji i właściwie w sposób prowokujący nawet próbuje tę rację przekazać. Natomiast on jest też poetą zachwytu, poetą ekstazy. To jest poeta, który chętnie używa takich najwyższych stopni przymiotników. Przybosz zachwyca się poezją Mickiewicza i potęguje ten zachwyt. Ze strony na stronę pisze o Mickiewiczu coraz bardziej euforycznie i w pewnym momencie stwierdza, że poezję Mickiewicza, wiersz Mickiewicza poznałby po jednym słowie. To jest już oczywiście stwierdzenie, które wkracza w jakąś domenę absurdu, Chociaż warto też jest się nad tym zastanowić, czy słowo w wierszu Mickiewicza to jest takie samo słowo, jak słowo w wierszu, powiedzmy, Kowalskiego. No chyba nie. Natomiast warto się też zastanowić, po jakim słowie poznałby poezję Mickiewicza i po jakim słowie można byłoby poznać poezję Przybosia. Bo Przyboś, pisząc o Mickiewiczu, pisze też o sobie. Prawda? Pisząc o tym, że należy pisać tak, jakby słowa w wierszu były twoimi ostatnimi słowami, jakby one były pożegnaniem świata, no to jakieś kreśli swoje własne credo. Więc jakie słowo byłoby słowem, po którym można byłoby poznać Przybosia? Byłoby tych słów kilka. Przyboś to poeta światła, poeta jasności, więc takim słowem mogłoby być słowo blask. On zatytułował jeden ze swoich tomików Najmniej słów. I lubił skracać, lubił eliminować blask. To byłaby na pewno kategoria, która spodobałaby mu się bardziej niż światło nawet. Więc blask. To był poeta przestrzeni, więc pewnie słowo dal byłoby też słowem, po którym można byłoby go poznać. To był też poeta, w którego wierszach jest bardzo dużo energii i ruchu. Słowo ruch jest też może takim jego słowem. Natomiast on sam odpowiedział też na takie pytanie. Gdybym miał powiedzieć jedno słowo, jakie byłoby to słowo? Przeczytam odpowiedź. Jak państwo sądzą, co to byłoby za słowo? Gdybym był skazany tylko na jedno jedyne słowo, pisał w zapiskach bez daty, pierwsze i ostatnie, które bym wybrał i wypowiedział. Ty. Czy państwo zgadli, że byłoby to słowo ty? Że byłoby to słowo tak absolutnie skierowane na zewnątrz, tak absolutnie skierowane do drugiej osoby, do jakiejś rzeczy, właśnie do świata. Jednym wybranym słowem Przybosia byłoby słowo ty. Dlatego dzisiaj leitmotywem naszego odcinka poświęconego poezji Juliana Przybosia będzie jego wiersz zatytułowany Do ciebie o mnie. Wiersz, który w sposób genialnie prosty definiuje tą sytuację komunikacyjną, która jest w większości wierszy wyznań, wierszy konfesyjnych, wierszy, które są jakimś wyrazem uczucia. Bo to ty oczywiście zawiera w sobie ja. Nie ma ty bez ja. Ja cię widzę. Ja myślę o tobie. Mnie porusza fakt twojego istnienia, do ciebie, o mnie. Tak? Przybosz był bardzo interesującym awangardzistą, nie tylko awangardzistą takim, który bronił optymizmu i przeciwstawiał się panującemu w poezji pesymizmowi, poezji powojennej, ale też był takim awangardzistą, który uważał, że najbardziej awangardowe wiersze, no to jest starożytna liryka japońska. Najbardziej awangardowe wiersze to jest poezja ludowa. Najbardziej awangardowe dzieła plastyczne to są freski z grot w Lascaux. Czyli szukał jakichś źródeł właśnie poszukiwań nowoczesności, przełamywania konwencji w najprostszych i najdawniejszych dziełach. Zresztą sam w sposób taki bardzo konsekwentny pisał wiersze pod tytułem Pożegnanie, rozstanie. No, możemy kojarzyć Przybosia z tym, że on co roku pisał wiersz pod tytułem Wiosna. To jest poeta awangardowy, który napisał kilkadziesiąt wierszy zatytułowanych Wiosna. Do tych tytułów dodawał datę Wiosna 1970, to jest jeden z jego ostatnich wierszy. On zmarł nagle na zawał serca w oborach podczas kongresu tłumaczy, gdzie był współprzewodniczącym tego kongresu. To była taka słynna śmierć na posterunku, tak? Śmierć przy wszystkich. Odszedł bardzo wyjątkowy sposób, tak jak aktor umierający na scenie. To dygresja może niewiele znacząca, ale też mówiąca o, myślę, jakiejś wiarygodności Przybosia, o tym, że on jest w gruncie rzeczy bliski bohaterowi przedostatniej pełni literatury, czwartej, Edwardowi Stachurze. To jest też życiopisanie, natomiast życiopisanie bardzo inne, wyjątkowo inne. Tak inne, jak różnić się mogą dwaj bardzo wybitni poeci. Ale wróćmy do wiersza. Do ciebie o mnie. Posłuchajmy go. Zapatrzony, że samymi rzęsami zmiódłbym śnieg z twojej ścieżki. chwytam w zachwyt ruch Twój i gubię. Krokiem tak zalotnie lekkim, jakbyś wiodła ptaszka na promieniu, szłaś przede mną, przed sobą, przed wszystkim. Poderwany spod nóg przez wróble, Twój cień w krzewie się zazielenił, pojaśniał w drobne listki. I zniknęłaś w swoim śpiewie. Zamilkliśmy. Ale odtąd zasłuchany, gdy pytam o mnie, od rośliny do słowa, każdy pąk się wyraża kwieciście, świat rozkwita naglej, ogromniej, we wszechświat. Gałąź wiśniowa przewinęła się do kwiatów od liści, zwinniej niż wiewiórka zdążyłaby się domyślić. Wiersz pełen, powiedziałbym, awangardowych piękności, natomiast musimy też wyobrazić sobie pewną jego strukturę. On de facto kończy się tą zwrotką, ale odtąd zasłuchany, gdy pytam o mnie, od rośliny do słowa, każdy pąk się wyraża kwieciście. Świat rozkwita naglej, ogromniej we wszechświat. Ostatnie zdanie, to jest jakby postscriptum, to zdanie gałąź wiśniowa przewinęła się do kwiatów od liści, zwinniej niż wiewiórka zdążyłaby się domyślić. Spróbujmy ten wiersz potraktować tak, jakby to był testament. Pisz tak, jakby słowa miały być ostatnimi twoimi słowami. Jakbyś pisał testament, pisał przyboś i jakbyś miał za chwilę umrzeć. O czym jest ten testament? Co jest w tym testamencie skierowanym do ciebie, o mnie? Jest w nim ten motyw, o którym już wspomniałem, motyw ruchu. Chwytam w zachwyt ruch Twój, pisze przyboś, i gubię, bo przecież ruchu nie można utrwalić, można go pochwycić w zachwyt. To jest też jakaś taka niezwykłość poezji Przybosia. No, proszę Państwa, to nie jest taki wiersz, który byśmy przeczytali dla przyjemności, ale fraza chwytam w zachwyt jest po prostu czymś się do oprawienia w ramki. To jest pełnia literatury. Chwytam w zachwyt ruch Twój. Cały ten wiersz jest wierszem o ruchu. Jest o idącej osobie, ale jest też o jakimś ruchu od do. O jakimś przemienianiu się. Od rośliny do słowa. Może dojrzewaniu poezji. Od rośliny do słowa każdy pąk się wyraża kwieciście. Gałąź wiśniowa przewinęła się do kwiatów od liści. W gruncie rzeczy ten ruch jest też jakąś opowieścią o przemijaniu. Prawda? Ten pochwycony w zachwyt ruch z pierwszej zwrotki wiersza. No i jest to wiersz o patrzeniu. O tym patrzeniu, które pozwala chwycić w zachwyt. W tym sensie jest to taki trochę wiersz wojerystyczny, taki wiersz podglądający, kojarzący się zresztą ze słynnym wierszem Czesława Miłosza Esse. Może ten wiersz nie jest słynny, może niesłusznie go tak nazwałem, natomiast na pewno jest wierszem bardzo symbolicznym. On kończył takie pierwsze wydanie wierszy Miłosza, poezję Miłosza, które ukazały się zaraz po otrzymaniu przez niego Literackiej Nagrody Nobla w kraju. Wydało je wydawnictwo Czytelnik i wiersz Esse wyglądał na punkt dojścia poezji Miłosza i to był niezwykły punkt dojścia. On jest bardzo ciekawym kontekstem dla wiersza Przybosia do ciebie o mnie. W wierszu Miłosza patrzenie ma troszeczkę inny wymiar. Miłosz pisze w nim: na to mi przyszło, że po tylu próbach nazwania świata umiem już tylko powtarzać w kółko najwyższe, jedyne wyznanie, poza które żadna moc nie może sięgnąć. Ja jestem, ona jest. Krzyczcie, dmijcie w trąby, utwórzcie tysiączne pochody, skaczcie, rozdzierajcie sobie ubrania, powtarzając to jedno. Jest. I po co zapisano stronice, tony, katedry stronic, jeśli bełkoczę, jakbym był pierwszym, który wyłonił się z ił na brzegach oceanu? Na co zdały się cywilizacje słońca, czerwony pył rozpadających się miast, zbroje i motory w pyle pustyń, jeśli nie dodały nic do tego dźwięku jest? I wiersz kończy się pesymistycznym wysiadła na Raspail, zostałem z ogromem rzeczy istniejących. Gąbka, która cierpi, bo nie może napełnić się wodą. Rzeka, która cierpi, bo odbicia obłoków i drzew nie są obłokami i drzewami. Ale to jest inne doświadczenie jest. Inne zobaczenie niż to zobaczenie przybosia. To zobaczenie przybosia jest też doświadczeniem chwycenia w zachwyt i też doświadczeniem zgubienia. Natomiast wnioski z niego są inne. Znikłaś w swoim śpiewie. Zamilkliśmy. Jest tu jakaś taka droga skojarzeń. Krok, czyli ruch, śpiew, pewna metafora może tego ruchu i milczenie. Milczenie jako punkt dojścia. Ale jest jeszcze coś poza milczeniem. Pisze przyboś. Ale odtąd zasłuchany, gdy pytam o mnie, od rośliny do słowa, każdy pąk się wyraża kwieciście. Świat rozkwita naglej, ogromniej we wszechświat. Czyli to pytanie o samego siebie po doświadczeniu spotkania, po doświadczeniu zobaczenia, otrzymuje jakąś inną odpowiedź. Odpowiedź intensywniejszą. Kwieciście, naglej, ogromniej rozkwita świat. Świat zmienia się we wszechświat. To doświadczenie zobaczenia było doświadczeniem jakimś formującym, doświadczeniem przestawiającym coś w percepcji tego poety. Doświadczeniem, które intensyfikuje zmysły i odczuwanie rzeczywistości. Miłosz w esse rozpacza, że nie nasyci się oko patrzeniem, tak jak pisał tłumaczony przez Miłosza Kohelet, a przyboś, zauważmy, wyciąga z tego całkiem odmienne wnioski. To dobrze, że nie nasyci się oko patrzeniem. To dobrze, że ruch, śpiew, milczenie, że następują po sobie kolejne etapy doświadczenia, kolejne etapy oglądania świata, że to jest coś, co formuje sposób relacji z rzeczywistością. I w bardzo interesujący sposób przyboś tutaj jakoś egzorcyzmuje ten negatywny wymiar przemijania. Przemijanie to jest tutaj po prostu droga do kwiatów od liści. To jest droga od rośliny do słowa. Dzięki biegowi czasu można coś stworzyć. On nie tylko odbiera, ale przede wszystkim daje. To jest chyba spojrzenie, które nam bardzo dobrze różne motywy pojawiające się już w pełni literatury dopełnia. Właśnie dopełnia. Pełnia literatury musi być również jasnością, musi być również pełna afirmacyjnych, jasnych wierszy i pełna afirmacyjnych, jasnych chwil. Tak jak zapisem jednej z tych chwil jest wiersz do ciebie, o mnie. Po tej frazie, po tej zwrotce, a odtąd zasłuchany, gdy pytam o mnie, od rośliny do słowa, każdy pąk się wyraża kwieciście, świat rozkwita naglej, ogromniej we wszechświat. Następuje jedno zdanie w nawiasie, jakieś takie postscriptum tego wiersza, brzmiące, gałąź wiśniowa przewinęła się do kwiatów od liści zwinniej niż wiewiórka zdążyłaby się domyślić. To zdanie właśnie o ruchu, ale o ruchu czasu. O tym, że czas stwarza kwiaty, że dzieje się jakaś magia dzięki niemu, że te kwiaty powstają w sposób tak zwinny, że nikt nie jest w stanie zobaczyć sztuczki tego magika stwarzającego kwiaty. No i myślę też, że w bardzo podobny sposób opisany jest ten chód, to poruszanie się tego ty, które jest ty w tym wierszu. Zapatrzony, że samymi rzęsami zmiódłbym śnieg z twojej ścieżki, chwytam w zachwyt ruch twój i gubię. Krokiem tak zalotnie lekkim, jakbyś wiodła ptaszka na promieniu, szłaś przede mną, przed sobą, przed wszystkim. Poderwany spod nóg przez wróble twój cień w krzewie się zazielenił, pojaśniał w drobne listki. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj zimę, ta metafora, samymi rzęsami zmiódłbym śnieg z twojej ścieżki. Potem mamy Cień w krzewie się zazielenił, pojaśniał w drobne listki, czyli wiosnę. I potem mamy gałąź wiśniowa przewinęła się do kwiatów od liści. Mamy jakąś porę już nawet powiosenną. To jest wiersz, który próbuje wpisać to doświadczenie patrzenia w jakąś szerszą perspektywę niż tylko doświadczenia chwili. Można powiedzieć, że jest też odpowiedź Miłoszowi, bo wystarczy zauważyć, wystarczy przeżyć i to jest już jakaś forma posiadania, to jest już jakaś forma obcowania z tym zauważonym. Zauważyć, ale kogo? Ale co? To jest jakoś jasne, że jest to wiersz miłosny. Natomiast myślę, że warto jest pomyśleć o tym wierszu jako wierszu niekoniecznie o ty kobiecym. Do ciebie o mnie to niekoniecznie zauważona, idąca kobieta. To niekoniecznie ta gracja ruchu człowieka. Zapatrzony, że samymi rzęsami zmiódłbym śnieg swojej ścieżki, chwytam w zachwyt ruch twój i gubię. Krokiem tak zalotnie lekkim, jakbyś wiodła ptaszka na promieniu, szłaś przede mną, przed sobą, przed wszystkim. Ale może to wcale nie szła kobieta. Może to wiewiórka biegła, albo ptak sobie skakał, albo może to jest coś jeszcze zupełnie innego. To ty, które szło tym tak zalotnie lekkim krokiem. I może ta sytuacja patrzenia na idącą z gracją kobietę jest też jakąś metaforą patrzenia na jakieś ty, które szło przede mną, przed sobą, przed wszystkim w sposób tak zachwycający, w sposób tak niezwykły i tak przykuwający uwagę i tak właściwie przemieniający sposób odczuwania rzeczywistości. Może w ogóle doświadczenie patrzenia wzywa nas, mówi Przybosz, do przemiany sposobu odczuwania rzeczywistości. Przybosz pisał, że wiersz powinien być testamentem. Pisz tak, jakbyś pisał testament, ale można powiedzieć też, że wiersz powinien być wezwaniem, powinien być inspiracją, być może jego zdaniem. Powinien być słowami, którymi on chce się z czytelnikiem podzielić, ale pragnąc wpłynąć na niego, pragnąc mu coś przed nim otworzyć, jakoś zmienić jego postrzeganie świata. Może do ciebie o mnie to jest też trochę wiersz o poezji. Może ta figura kobieca jest też po trosze poezją w tym wierszu. Przyznają państwo, że jest to tekst niezwykły. Zresztą jest to tekst niezwykły też dlatego, że właściwie każda jego zwrotka, on jest podzielony na zwrotki. No, odczuwam tutaj pewną niemożność pokazania państwu tego, jak ten wiersz wygląda. Ale każda, proszę mi wierzyć, jego zwrotka jest taką zwrotką, która mogłaby być zwrotką autonomiczną, która mogłaby być wierszem autonomicznym. Proszę posłuchać. Zapatrzony, że samymi rzęsami zmiódłbym śnieg z twojej ścieżki, chwytam w zachwyt ruch twój i gubię. Jest to wiersz. Krokiem tak zalotnie lekkim, jakbyś wiodła ptaszka na promieniu, szłaś przede mną, przed sobą, przed wszystkim. Poderwany spod nóg przez wróble twój cień w krzewie się zazielenił, pojaśniał w drobne listki. Jest to też autonomiczny utwór. Wyobrażam sobie taki wiersz, właśnie skonstruowany według tezy najmniej słów. Wiersz następujący. I zniknęłaś w swoim śpiewie, zamilkliśmy. Kto wie, czy nie byłby to nawet jeszcze lepszy wiersz od całego wiersza do ciebie o mnie. Jest to też autonomiczny wiersz, proszę posłuchać. Ale odtąd zasłuchany, gdy pytam o mnie, od rośliny do słowa, każdy pąk się wyraża kwieciście, świat rozkwita nagle i ogromniej we wszechświat. Owszem, jest to pełne autonomicznego znaczenia. No i wspaniałe haiku kończące. Gałąź wiśniowa przewinęła się do kwiatów od liści, zwinniej niż wiewiórka zdążyłaby się domyślić. To jest już coś zupełnie samodzielnego, opowiadającego o jakimś innym, samodzielnym doświadczeniu. Przybosz chyba nie wszystkie wiersze w ten sposób konstruował, natomiast warto jest zauważyć tę umiejętność kondensacji znaczeń, która sprawia, że jego teksty też da się podzielić i znaleźć w nich kilka samodzielnych utworów. To najmniej słów zachęca nas do tego, żeby może nie skreślać słowa w wierszach Przybosia, ale je ciąć i widzieć w nich jakieś jeszcze autonomiczne drobiny poezji. To wielki paradoks tej poezji zresztą, że jak powiedziałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, nie jest to poezja, którą się czyta dla przyjemności kontaktu ze słowem, chociaż jest ona tak mocno naładowana znaczeniem, tak mocno naładowana prawdziwymi emocjami, tak ważna i posiadająca ten impresywny wymiar, otwierająca, intrygująca, inspirująca do zadania sobie pytanie, zasłuchany, gdy pytam o mnie, pytanie o mnie. Bardzo się cieszę, że w pełni literatury to pytanie o mnie Przybosia padło, że mogliśmy przeczytać razem wiersz Do ciebie o mnie i nieco się nad tym wierszem zastanowić i że był on wierszem tak innym w nastroju, prowadzącym do tak jasnych, tak chyba prawdziwych, bo składających się na tą pełnię doświadczenia istnienia wniosków. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 6 pełni literatury. Żegnam się z Państwem. Życzę dobrej nocy. Usłyszmy się w odcinku następnym. Do usłyszenia.